podium. Na tę chwilę tak umiejętnie zdejmuje z siebie presję olimpijskiego startu.
Ja się staram na razie o tym nie myśleć, staram się skupić na swojej robocie do wykonania. Trenujemy ostatnie szlify, czuję się dobrze, co też widać po ostatnim Pucharze Świata. Wiem od początku sezonu, że stać mnie na bardzo dużo. Cieszę się, że w końcu mogłem to pokazać na koniec sezonu, bo mimo nieidealnych przyjazdów tam w Incel i tak jeszcze byłem w stanie gdzieś wskoczyć na to podium, ale zobaczymy jak będzie tutaj. Na razie było odczucia z lodu są dobre i mam nadzieję, że tak zostanie.
Doprecyzujmy, Marek Kania specjalizuje się w sprincie na długim torze. Kibice tenisa doskonale wiedzą, w jakiej dyscyplinie specjalizuje się Maja Chwalińska. Na ćwierćfinale zakończyła udział w halowym turnieju WTA w Cluj w Rumunii. Przegrała z rozpoznawalną globalnie Mą Raducanu 0-6 i 4-6. Raducanu reprezentuje Wielką Brytanię, ale jak sugeruje nazwisko, ma rumuńskie korzenie i ma ze strony ojca, mama Emmy jest Chinką. Na zakończenie serwisu wsiadamy na rower. Nasza kadra w kolarstwie torowym wraca z Mistrzostw Europy w koni w Turcji bez medalu, co rozczarowało prezesa naszej kolarskiej federacji Marka Leśniewskiego.
Występ poniżej oczekiwań. Myślałem, że będzie lepiej, że medal zdobędziemy. Czwarte miejsce Mateusza, piąte miejsce Maji Trackiej w tym eliminatorze, piąte miejsce sprintu kobiecego, drużynowego. To jest wszystko, co możemy się pochwalić na tych Mistrzostwach Europy.
Mateusz wspomniany przez prezesa Leśniewskiego to Mateusz Rudyk. Sport wróci na naszą antenę za godzinę.
W nocy słaby deszcz lub mrzawka mogą zamarzać, gołoleć, na nią trzeba uważać i w nocy i jutro w ciągu dnia także. Jutro większe przejaśnienia pojawią się na południu, w najcieplejszym momencie dnia będzie od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do 8 na plusie na południu Polski.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7,5 minuty po godzinie 17. Audycję przygotował Michał Jędrzkowiak, realizuje Michał Jakubik. Przy telefonach Karolina Gonet, przy mikrofonie Michał Matus.
Zapraszamy do Trójki.
To przypomnijmy wypowiedź Witolda Dębaczyńskiego z koalicji, z tego serwisu, a propos komentarza ambasady amerykańskiej w sprawie kontaktów z marszałkiem Sejmu Czarzastym, z którym ambasada kontaktów mieć nie chce, bo jak twierdzi, obraża Donalda Trumpa. No i Witold Dębaczyński powiedział tak.
Tak dyplomacja funkcjonować nie powinna. Ja będę oczekiwał jednak oficjalnych stanowisk dyplomatycznych oficjalnymi kanałami.
Kręcił nieco nosem na komunikowanie tego wszystkiego w mediach społecznościowych. A ambasadorowi Stanów Zjednoczonych na X-ie odpowiedział polski premier Donald Tusk. Napisał tak: panie ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo. Co państwo na to? 2 2 7 3.
Thank you.
Dwie dwójki, siedem trójek. Jak pogoda?
Halo, dzień dobry, z tej strony Adam z kolegą Jackiem. Gołoleci gołoledzią, ale chciałbym wspomnieć o bardzo gęstej mgle. Droga numer 8 ekspresowa z Płocka do Wrocławia. Pozdrawiam.
W sprawie każdej dwie dwójki, siedem trójek. Wypowiedź ambasadora Stanów Zjednoczonych, ta w internecie umieszczona na X-ie, sugeruje, że Donald Trump może mieć pewien kłopot z marszałkiem Sejmu, Włodzimierzem Czarzastym. Okazuje się, że jest nie jedynym prezydentem, który ma pewne wątpliwości co do statusu Włodzimierza Czarzastego. Prezydent Nawrocki podczas zapowiedzianej na 11 lutego Rady Bezpieczeństwa Narodowego chce zająć się m.in. wyjaśnieniem wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu. A chodzi o Rosjankę Swietłanę, która ma powiązania z bankami w Moskwie, mieszka w Spale i jest współwłaścicielką hotelu, którego do 2020 roku większościowym udziałowcem było wydawnictwo Muza. Wydawnictwo, któremu marszałek Czarzasty przez wiele lat szefował. W odpowiedzi Kancelaria Sejmu zgłosiła wniosek o rozszerzenie agendy o ewentualne związki Karola Nawrockiego z kibolami i świadkiem przestępczym. O tym Jacek Frenzel.
Ja, tak jak wiedziałem zawsze, nie mam sobie nic w żadnej sprawie do zarzucenia. Panie prezydencie, mam taką prośbę. Może zajmie się pan rozwiązywaniem problemów Polaków, nie szczuciem ludzi.
Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i wyjaśnił poza mikrofonem, że jeśli chodzi o jego znajomość z Rosjanką Swietłaną, to rozmawiał z nią zaledwie kilka razy przy okazji przygotowywania książek o rezydencji carskiej w Spale. Miało je wydać wydawnictwo Muza, kierowane wówczas przez niego. Współautorem tych publikacji był profesor Michał Słoniewski. Zwróciłem się do profesora o komentarz w tej sprawie, ale odmówił wypowiedzi, a aktualna współwłaścicielka hotelu w Spale, Rosjanka Swietłana, nie odpowiedziała w ogóle na prośbę rozmowy. Tymczasem posłowie opozycji oczekują wyjaśnień.
Widać, że nerwy puszczają panu Czarzastemu, czyli coś jest na rzeczy.
Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość.
To znaczy, że pan prezydent dobrze trafił, jeśli chodzi o propozycję dyskusji na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, no bo tego rodzaju absurdy wygadywane przez pana Czarzastego świadczą tylko i wyłącznie o tym, że jest bardzo zdenerwowany tą sytuacją.
Nie może być tak, że druga osoba w państwie ma tego rodzaju kontakty.
Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość.
Nie składa żadnych wyjaśnień i uważa, że sprawa przeschnie. Otóż to jest w państwie demokratycznym absolutnie nie do przyjęcia.
To już wojna między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Sejmu?
Myślę, że tak. Do tej pory była to szorstka przyjaźń, natomiast teraz już jest faza wojny.
Dariusz Wieczorek, Nowa Lewica.
Ale tak mówiąc po młodzieżowemu, pan prezydent zaczął. Zupełnie bez sensu, bo podważa to autorytet Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo jakieś prawicowe media wrzuciły jakieś niesprawdzone fakty. Pan prezydent na podstawie tego do porządku obrad Rady wrzuca ten temat. Zupełnie bez sensu.
Ale jeżeli chodzi o tę panią, która ma kontakty z biznesem i bankami rosyjskimi dzisiaj, to trochę inne światło rzuca na znajomość polityków.
Tak, ale od tego są służby. Jeżeli pan prezydent ma jakieś zastrzeżenia, to po pierwsze powinien wystąpić do służb po informację, czy ta sprawa jest służbą znana i czy to jest jakieś niebezpieczeństwo, bo zgadzam się, że Włodzimierz Czarzasty jest drugą osobą w państwie i powinien być poza zasięgiem jakichkolwiek podejrzeń.
Mam nieodparte wrażenie, że Kancelaria Prezydenta Nawrockiego wchodzi w nowy rozdział uprawiania polityki, tak zwanej brudnej polityki.
Mariusz Witczak, Koalicja Obywatelska.
My znamy wcześniej namiętności pana Cęckiewicza, który szył buty politykom Koalicji Obywatelskiej, bo chciał ich w ogóle wyeliminować z procesu wyborczego, bo taka była intencja tej komisji Cęckiewicza, więc oni mają doświadczenie, jak manipulować, jak upraszczać fakty, żeby stwarzały wrażenie czegoś realnego.
Najlepiej jakby ze strony pana marszałka jednoznacznie rozwiać te insynuacje, które przez oponentów politycznych są na jego temat propagowane.
Krzysztof Paszyk, PSL.
To myślę, że rozwiąże problem.
Ale sam kontakt z osobą powiązaną z bankami rosyjskimi, handlującą dziełami sztuki między Polską, Rosją i innymi krajami nie budzi pewnych obaw i kontrowersji?
Nawet jeśli budzi, to myślę, że pan marszałek nie będzie będzie miał najmniejszego problemu, żeby sprawę jednoznacznie rozwiać i pokazać, że jeśli nawet te kontakty miały miejsce, to one nic nie oznaczały sprzecznego z procedurą czy przyzwoitością i to jest jedyny sposób na wyjście z tego tematu.
Marszałek Czarzasty jest dzisiaj jednak w centrum zainteresowania przede wszystkim z powodu wpisu amerykańskiego ambasadora w Polsce. Takiego wpisu: zrywamy kontakty z marszałkiem Sejmu, bo jego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Donalda Trumpa poważnie zaszkodziły naszym doskonałym relacjom z premierem Tuskiem i jego rządem. Marszałek Czarzasty odpowiedział, że szanuje Stany jako kluczowego partnera, ale nie zmienia zdania w sprawie obrony polskich żołnierzy i braku poparcia kandydatury Donalda Trumpa do pokojowej nagrody. A państwo co na to? Dwie dwójki, siedem trójek? To telefon do nas. Karolina Gonet odbiera. A teraz w tle już zaczyna grać Zapalenie przedrostka. To nowy utwór z Piętego. 17 minut po 17. Zapalenie przedrostka z Piętego. Nowy kawałek promujący album, który jeszcze w tym miesiącu ma się ukazać. 20 minut po godzinie 17 dzwonią państwo do nas.
Ja bym chciała pogratulować panu marszałkowi Czarzastemu tej decyzji związanej z odmową poparcia przyznania pokojowej Nagrody Nobla prezydentowi Trumpowi, a pogratulować mu dlatego, że nazwał sprawy po imieniu. I mam wrażenie, że powiedział głośno to, co większość z nas po cichutku sobie samemu dla siebie myśli.
Pani Magda zadzwoniła pod 2 2 7 3 i bardzo spokojnie wyłożyła swoje zdanie. Niektórzy czasami wściekają się na to, co dzieje się na świecie, między politykami. I pan Sebastian ma dla nich kilka słów.
Moim małym, skromnym zdaniem ludzie bardzo mocno się denerwują, przejmują, angażują, a niczemu to tak naprawdę nie służy.
2 2 7 3 w sprawie zdań odrębnych, ale zgodnych także. PKP powiedziały dość, rozwiązały umowę z firmą, która drążyła kolejowy tunel pod Łodzią, bo były opóźnienia, były inne nieprawidłowości. Tymczasem urzędnicy odpowiedzialni za budowę Portu Polska, czyli do niedawna zwanego Centralnym Portem Komunikacyjnym, są przekonani, że takie ryzyko ograniczyli do minimum. Skąd ta pewność siebie, sprawdził to Paweł Turski.
Recepta na to, by opóźnień na budowie nie było, co do zasady jest prosta.
Kluczem do sukcesu jest dobór odpowiednich wykonawców, którzy mają doświadczenie.
Prezes spółki Centralny Port Komunikacyjny, dr Filip Czernicki.
W przypadku inwestycji łódzkiej podmiot, który został wybrany, nie miał doświadczenia. To nie był podmiot, który był przygotowany do tak dużej, trudnej inwestycji.
Oczywiście nawet najbardziej doświadczony wykonawca może zawieść i opuścić plac budowy. Świadomi tego ryzyka, przedstawiciele Portu Polska zabezpieczają projekt na wielu płaszczyznach.
Bardzo zostało zwiększone zatrudnienie, zwłaszcza w obszarze osób z doświadczeniem w nadzorze inwestycji budowlanych.
Profesor Michał Wolański, członek Rady Nadzorczej CPK.
Z drugiej strony projekt jest dzielony na kilka przetargów, żeby dzielić ryzyko.
Zatrudnienie specjalistów i dzielenie rekordowych przetargów to nie wszystkie bezpieczniki.
Większość zleceń, które mamy, mamy też krzyżowo zabezpieczone u innego wykonawcy. Czyli jeżeli jeden wykonawca czegoś nie dowiezie, to mamy innego wykonawcę, który ma to samo w opcji i z góry wiemy, kto może zabezpieczyć tę inwestycję jako zapasowy wykonawca.
Ale oczywiście nie jesteśmy w stanie się przygotować na takie rzeczy, których nie jesteśmy w stanie powiedzieć dzisiaj, tak jak nie byliśmy w stanie przewidzieć pandemii.
Maciej Lasek, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw CPK.
W związku z czym oczywiście musimy być gotowi na elastyczne zarządzanie harmonogramem, żeby końcowa data była nienaruszalna. Póki co opóźnień nie ma, więc to też jest dobry prognostyk na te najbliższe 6 lat.
Za dużą część budowy odpowiadać będą polskie firmy. To element wspierający nie tylko rozwój kraju, lecz także zabezpieczający ciągłość budowy.
Bo dla polskich firm zrealizowanie tak dużej inwestycji, jaką jest Port Polska, to okazja do rozwoju. Wiele dużych przetargów wymaga od firm doświadczenia, to trudno zdobyć. Mając okazję 1 na 1000, by to doświadczenie zdobyć, budując to, co dawniej nazywano CPK, polskie przedsiębiorstwa w założeniu mają nienagannie zrealizować kontrakty. Tak jest założenie. Za chwilę dla państwa będziemy mieli coś do pląsania, ale najpierw przestroga. O, tego słowa szukałem.
Dzień dobry, dzwonię do Polskiego Radia. My jesteśmy w Łuszce, no i też jest bardzo duży lód. No i trzeba bardzo uważać na drogach i na chodnikach.
To teraz można pląsać, ale uważnie. Lola Young, Flicker of Light, 24 minuty po 17.
I don't really understand. Everyone else is okay. Work on Monday and I'm sitting here on my ass. TV ain't fun. I think I'm put together wrong. Either God, he hates my guts, or maybe I'm just too far gone. There's a flicker of light.
Zapraszamy do reklamy.
Walentynki w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej.
Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp aż 70 cali, bezramkowy design. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej.
Tu włączamy.
Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
Desnoran?
Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Jak?
Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
Po Desnoranie znika chrapanie.
Aflofarm.
Poznaj przyszłość motoryzacji z technologią BYD. Wybierz superhybrydę Seal 5 DMI w cenie już od 113 100 zł w ofercie wyprzedaży rocznika. Sprawdź szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów.
Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren, to specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Przedsiębiorco, wchodzi w życie KSeF. Jedno miejsce do wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Od 1 lutego dla dużych firm, a od 1 kwietnia dla pozostałych przedsiębiorców. Skorzystaj z dostępnego na rynku programu do fakturowania zintegrowanego z KSeF lub wybierz bezpłatne aplikacje Ministerstwa Finansów. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksefpodatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury.
Cześć Aniu.
Cześć Małgosiu.
Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy.
Przez to bardzo słabo śpię.
Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko.
Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen.
Ania?
Zdałam.
Dzięki za Pozytywum Sen.
Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam.
No i masz motocykl jak ze snu.
Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm.
Skoda rusza z wyprzedażą. Ostatnie modele z rocznika 2025 czekają na Ciebie. Sprawdź atrakcyjne oferty, w tym kredyt 0,99%, RRSO 7,96. Zapraszamy do salonów Skody i na skoda.pl.
Skoda.
Żegnamy reklamy.
Jest 17.30 w studiu Agnieszka Laskowska i goście.
Puls Trójki.
Dobry wieczór. W studiu Pulsu Trójki były ambasador Jerzy Marek Nowakowski, obecnie dyrektor Akademickiego Centrum Analiz Strategicznych, i Adam Balcer, Studium Europy Wschodniej.
Kolegium Europy Wschodniej.
Przepraszam.
Nic nie szkodzi. Dzień dobry.
A to się zmieniła nazwa, czy ja coś pomyliłam?
Nie, to jest inna instytucja.
Kolegium Europy Wschodniej. Proszę mi wybaczyć.
Nic się nie stało.
gonią nas wydarzenia. Spotkaliśmy się, żeby rozmawiać o wizycie premiera w Ukrainie i o głosach, które z Polski w kwestii ukraińskiej dobiegają, ale korzystając z obecności pana ambasadora, nie mogę zapytać o to, co dzieje się teraz na linii. Amerykański ambasador Tom Rose, nasz marszałek Włodzimierz Czarzasty i ostatnia wypowiedź premier Donald Tusk. Powiem tym słuchaczom, którzy jeszcze nie słyszeli, pan ambasador zapowiedział zerwanie stosunków z marszałkiem Czarzastym z powodu, jak to mówi, jego oburzających i nieuzasadnionych obelg pod adresem prezydenta Trumpa, na co Włodzimierz Czarzasty odpowiada, że zdania w sprawie polskich żołnierzy w Afganistanie nie zmieni i tej wypowiedzi, którą miał dotyczącą sojuszniczych wojsk Donald Trump, przyjmuje z ubolewaniem decyzję ambasadora i tu włącza się jako ostatni premier Donald Tusk, który mówi do pana ambasadora, że w Polsce nie rozmawia się tak z sojusznikami, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Tak w Polsce rozumiemy partnerstwo. Pan ambasador Jerzy Marek Nowakowski, doświadczony dyplomata, jak pan czyta tę ingerencję ambasadora i taką deklarację bardzo surową zerwania kontaktów z drugim człowiekiem w państwie?
Powiedziałbym, że w kategoriach norm dyplomatycznych jest to zachowanie wysoce niestandardowe. I tak sobie dzisiaj, jak jechałem do z państwa studia, to się dowiedziałem, że bardzo potaniało srebro na rynkach. Otóż mowa jest srebrem, a milczenie bywa złotem, więc pozostajmy przy tym.
Ale na tym się pewnie nie skończy. Podejrzewam, że to rozejdzie się jednak echem po innych krajach, po Europie, po Unii Europejskiej. Jakie wnioski mogą wyciągnąć nasi europejscy sojusznicy, ale też ci, którzy naszymi sojusznikami nie są?
Znaczy ja myślę, że wnioski wyciągają od dawna z bardzo wielu wydarzeń. To nie będzie niczym, co będzie omawiane raczej w ramach europejskich struktur. Natomiast myślę, że polscy politycy ze wszystkich stron powinni wyciągnąć z tego pewne wnioski. Ale no tak jak mówię, w tym wypadku lepiej poprzyglądać się spokojnie niż tę sprawę bardzo nakręcać, bo nie jest to sprawa, którą ani ktokolwiek powinien się chwalić czy nadmiernie eksponować.
Będziemy rozmawiać o tym, iloma głosami mówi Polska w kwestii ukraińskiej i myślę, że akurat w tej sprawie, od której zaczęliśmy, też nie będzie Polska mówiła jednym głosem. Premier udał się do Kijowa. To już jest obyczaj, że podczas spotkań z prezydentem Zełenskim zapewnia go o pełnym wsparciu ze strony Polski, ale też szerzej ze strony Unii Europejskiej. Czy głos, który dobiega z Pałacu Prezydenckiego, mocno się różni? Możemy powiedzieć, że to jest dwugłos w sprawie ukraińskiej? Adam Balcer?
Myślę, że oczywiście są różnice, które dotyczą szczególnie kwestii historycznych, bo można powiedzieć, że prezydent Nawrocki i kancelaria prezydencka jest znacznie bardziej pryncypialna w kwestiach interpretacji historii, sporów historycznych dotyczących pamięci historycznej między Polską i Ukrainą. Też silniej wychodzą wątki nacjonalistyczne, jakbyśmy posłuchali prezydenta Nawrockiego, ale z drugiej strony nie powiedziałbym, że są fundamentalne różnice. My czasami zapominamy, że jak się spojrzy na Polskę z zewnątrz, no to okazuje się, że jak są uchwały, które są regularnie dotyczące, rocznicowe, dotyczące rzezi wołyńskiej, to one są coraz bardziej proste, biało-czarne i przyjmowane przez aklamację, przez wszystkie siły polityczne. Więc to nie jest tak, że nawet w tej kwestii, też jakbyśmy spojrzeli na elektoraty, jak są robione badania opinii publicznej, że są jakieś fundamentalne różnice. Co więcej, ta ostatnia wizyta Zełenskiego w Polsce, spotkania z prezydentem Nawrockim, potem na przykład wizyta w Wilnie i Załęskiego i Nawrockiego w rocznicę powstania styczniowego. To wszystko pokazuje, że takie obawy, które były i one oczywiście nie zniknęły, że jak prezydent Nawrocki w cudzysłowie rozkręci się w tematyce ukraińskiej, to będzie na ostro, no to na razie one się nie potwierdzają. Można powiedzieć, że jest pewne szukanie jakiegoś porozumienia. Ja myślę, że to, co jest bardzo ważne w tej wizycie, to nie ten właśnie, my często w Polsce poświęcamy za dużo uwagi tematyce historycznej i oczywiście mamy często zbyt prostą interpretację relacji polsko-ukraińskich, Polacy ofiary, Ukraińcy sprawcy, prawda, to nie jest takie proste, natomiast za mało mówimy o tym, co jest tu i teraz. A tutaj jest oczywiście coś takiego, że ta wizyta odbywa się w takiej sytuacji, że Ukraina walczy z Rosją, która wykorzystuje bardzo trudną sytuację Ukrainy ze względu na pogodę.
Trudną zimę.
Trudną zimę i tutaj ta solidarność jest bardzo ważna. I jak spojrzymy na tą delegację, która pojechała do Kijowa, to bardzo ważny jest fakt, że i co też podkreślał premier Tusk, członkiem tej delegacji jest minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. I tu pojawia się bardzo ważna kwestia, że dzieją się pozytywne rzeczy. Oczywiście musimy poczekać na efekty, ale w kwestii współpracy ekonomicznej. To jest podpisanie...
To bym chciała, żebyśmy jeszcze poświęcili temu czas, bo to jest oczywiście bardzo ważny wątek, ale wracając do pana ambasadora. Ja mam takie wrażenie, że oczywiście zgadzam się, że pan prezydent Nawrocki zaskoczył nas jakimś umiarkowaniem wobec Ukrainy. I jednoznacznie był antyrosyjski w swoich wypowiedziach, trzyma się tego tonu od jeszcze z czasów IPN-u, to na pewno, że nazywa Rosję tutaj głównym wrogiem i agresorem, ale że trudno powiedzieć też, że jest bardzo proukraiński.
Tak.
W kwestii takiego chociażby konkretnego wsparcia dla Ukrainy.
Ja powiem tak, mam wrażenie, że duża część naszych polityków jest w niewoli własnej propagandy kierowanej do swojego elektoratu. To jest taki samonapędzający się mechanizm. Rzeczywiście prezydent Nawrocki jako prezes IPN-u był bardzo krytyczny w sprawach historycznych, tylko rzeczywiście kwestie sporów historycznych, bardzo nieoczywistych, tu pełna zgoda z Adamem Balcerem, powinniśmy je wyjąć poza nawias bieżącej polityki, bo zawsze, jeżeli zaczniemy sobie udowadniać, kto ma rację, to nie będziemy robili nic innego. Tak jak udawało nam się to w pewnym momencie z Niemcami, jak próbowaliśmy nawet z Rosją, tworząc grupę do spraw trudnych, żeby te kwestie
żeby o nich nie zapomnieć, ale też żeby nie
przesłaniały bieżącego interesu. Wobec tego mam wrażenie, że znalezienie się w Pałacu Prezydenckim jednak nieporównywalnie większa odpowiedzialność niż wtedy, kiedy Karol Nawrocki był prezesem czy kandydatem, powoduje, że ten element krytyczny wobec Ukrainy w realnych działaniach prezydenta jest dużo słabszy niż był wcześniej, niż się obawiano. Ja bym powiedział, że generalnie ogromna większość, nie cała niestety, polska klasa polityczna, ale ogromna większość polskiej klasy politycznej ma świadomość tego, o czym dzisiaj mówił Donald Tusk, że kwestia współpracy z Ukrainą to nie jest kwestia odruchu moralnego, to nie jest kwestia jakiejś antyrosyjskości, to jest kwestia życiowego interesu politycznego i gospodarczego Polski i to jest priorytet w stosunku do wszelkich innych kwestii. Próba rozgrywania karty ukraińskiej, również kwestii ukraińskich obywateli mieszkających w Polsce, czy migrantów z Ukrainy, to jest droga samobójcza, bo to jest prowadzenie do tego, że zmniejsza się albo wręcz w ogóle likwiduje odporność naszych obywateli na agresywną rosyjską propagandę. Jak bardzo jest ona agresywna, jak długo trwa, to myślę, że ogromna większość obserwatorów sobie nie zdaje sprawy z tego, że my jesteśmy obiektem, zwłaszcza w kwestii ukraińskiej, agresji propagandowej z Moskwy jeszcze od czasów sowieckich. Za czasów PRL-u w delegaturze KGB był jeden oficer oddelegowany do obserwowania relacji polsko-ukraińskich.
Ale wciąż radząca sobie doskonale w sondażach Konfederacja w dużej mierze na tej antyukraińskości też swój elektorat buduje i go skupia wokół siebie.
No mamy, no, znaczy doskonale, no to oczywiście mamy jeszcze koronę, tak, Brauna, która jest jeszcze bardziej radykalna niż Konfederacja w tych sprawach, więc mamy tak naprawdę taki wachlarz i problem na pewno jest taki, że co pokazują badania opinii publicznej, że na przykład CBOS niedawno opublikował te, regularnie robi te badanie, stosunek do obecności ukraińskich, do przyjmowania ukraińskich uchodźców, no to niestety systematycznie rośnie grupa Polaków i to jest w tym momencie 46% Polaków uważa, że nie powinni być przyjmowani ukraińscy uchodźcy, a 48, czyli troszeczkę więcej, że powinni. Widać znaczące różnice między elektoratami i oczywiście no, jest duże prawdopodobieństwo, że w tym roku nastąpi mijanka, to znaczy większość Polaków względna, może nawet to przekroczyć 50%, powie, że nie chce przyjmowania ukraińskich uchodźców i to jest na pewno coś, co polaryzuje.
Co jest totalnym idiotyzmem, dodajmy, bo jako państwo, społeczeństwo na tym tylko, zarabiamy, tylko a nie to jest dopłacamy.
Pytanie, czy już niestety nie jest trochę za późno, bo trzeba było znacznie wcześniej o tym bardzo głośno mówić.
I uczulać na to, że ta propaganda, że Ukraińcy, o której mówi bardziej pan ambasador, fake newsy, tak, to tłoczenie nam do głowy, tak, ile to Ukraińcy zabierają, tak, Polakom. To się niestety odbywa, nie powiem, że od początku tej pełnoskalowej wojny, ale już od bardzo dawna i rzeczywiście nieźle wsiąkło w grunt w niektórych miejscach. Zostały nam 2 minuty audycji, a nie chciałabym tego wątku gospodarczego pominąć. Właśnie, bo powiedzmy o nim, czy Polska załapie się na tę odbudowę Ukrainy, tak mówiąc brutalnie, na zarabianie na odbudowie Ukrainy powojennej?
Myślę, że w jakimś stopniu tak. Pytanie o skalę. Możemy być oczywiście rozczarowani, bo mogą być za duże oczekiwania, a to może być też niestety no, kwestia naszych ograniczeń, bo trzeba być lepiej przygotowanym instytucjonalnie i jest poważna konkurencja ze strony innych państw, co zrozumiałe.
A z drugiej strony ciągle ale co być robimy? Tym hubem logistycznym. Tak, co robimy?
Logistycznym będziemy. Natomiast
jest ta umowa w sprawie Banku Gospodarstwa Krajowego, tak, między Polską a Komisją Europejską i to jest naprawdę coś ważnego, bo to może bardzo pomóc Polsce, żeby właśnie rozkręcić się i polskim firmom w Ukrainie i plus pod koniec czerwca będzie duża międzynarodowa konferencja i stąd minister finansów w Kijowie.
No, nie tylko stąd.
To jeszcze Donald pan ambasador.
Ja nie wiem, że
Donald Tusk nie powiedział jednej bardzo ważnej rzeczy o wspólnym produkowaniu uzbrojenia.
Tak, to jest bardzo
ważne. To jest, prawdę mówiąc, my się tutaj wymiana możemy więcej uczyć.
Tu chodzi też o obronę antydronową, to jest dla Polski bardzo ważne.
Tak, ale więcej możemy się uczyć od Ukraińców niż Ukraińcy od nas. Oni mają rozwinięty ten przemysł, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest taka, że myśmy powinni mieć taką wielką, nie mówimy w radiu, a nie w telewizji, ale ogromną, ogromną teczkę pomysłów na to, jak współpracować z Ukrainą. Ja wracam parę razy już do tej myśli, na przykład dlaczego nie rozmawiamy o budowie na Ukrainie linii normalnotorowych, kolejowych, które byłyby ułatwieniem dla Ukrainy w wypadku tranzytu wojsk czy środków obrony i które jednocześnie dałoby naszym firmom i naszej kolei, dodatkowy, jak mawiał Lech Wałęsa, plus dodatni w relacjach z Europą.
To na razie zostawmy słuchaczy z tym pytaniem, ale ja się zobowiązuję teraz tu na koniec naszej audycji, że będziemy szukali odpowiedzi na to pytanie i dostarczymy tęże odpowiedź tutaj w Trójce. Ambasador Jerzy Marek Nowakowski, Adam
Balcer,
dziękuję za spotkanie w Pulsie Trójki. Agnieszka Laskowska, do usłyszenia.
Puls Trójki.
The Police w programie trzecim, 10 minut do godziny 18. 2 2 7 3, czekamy na telefony.
Mam takie pytanie, może ktoś wie. Gdzie można nabyć kompas moralny? Kupiłabym kilka sztuk i dałabym w prezencie tym politykom, którym go brakuje. Jeden wysłałabym Donaldowi Trumpowi, ale musiałby chyba być złoty, z diamentami.
Może z drugiej ręki coś się uda, takie nieużywane, prawie jak nowe. Może państwo podpowiedzą. 2, 2, 7, 3. My teraz zajmiemy się Wielką Brytanią, której były ambasador w Stanach Zjednoczonych, jeden z najbardziej wpływowych polityków Partii Pracy, znalazł się w centrum afery związanej z Jeffreyem Epsteinem. Ujawnione dokumenty wskazują na jego wieloletnie relacje z przestępcą seksualnym i możliwe przekazywanie poufnych rządowych informacji. Sprawa uderza bezpośrednio w szefa brytyjskiego rządu, Keira Starmera, który osobiście odpowiadał za jego nominację.
Mandelson betrayed our country.
Mandelson zdradził nasz kraj, nasz parlament i moją partię. Wielokrotnie okłamywał mój zespół, gdy pytano go o jego relacje z Epsteinem. Żałuję, że go powołałem. Gdybym wtedy wiedział to, co wiem dziś, nigdy nie znalazłby się w pobliżu rządu.
Keir Starmer przyznaje, że został wprowadzony w błąd i że jego decyzja miała poważne konsekwencje dla rządu. Napięcie w Izbie Gmin rośnie.
Did the official security vetting he received...
Liderka konserwatystów Kami Badenoch kilkukrotnie pytała premiera, czy wiedział o relacjach Mandelsona z Epsteinem. Keir Starmer dwukrotnie unikał odpowiedzi. Dopiero gdy pytanie padło po raz trzeci, przyznał, że miał tę wiedzę jeszcze przed mianowaniem Mandelsona na ambasadora.
Yes, it did.
On był wielkim entuzjastą mianowania Mandelsona ambasadorem w zeszłym roku.
Marek Rybarczyk, autor książki Wielka Brytania – Upadek Wielkości.
Mandelsona, który był takim czarnym księciem jeszcze za czasów rządów premiera Tony'ego Blaira i Gordona Browna. Jest to duży cios dla premiera, który już i tak od dłuższego czasu leży na tym ringu. Notowania w sondażach ma fatalne, a Partia Pracy przegrywa w sondażach i przegrywa różnego rodzaju wybory lokalne uzupełniające wsparcie. Reform.
Niektórzy przedstawiciele Partii Pracy, dając do zrozumienia, że tego się tak łatwo obejść już nie da i zamieść pod dywan.
Profesor Łukasz Danel, Katedra Studiów Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Keir Starmer taką linię jakby obrony przed pytaniami także i dziennikarzy przyjął, że co prawda o znajomości, o pewnych powiązaniach Lorda Mandelsona wiedział, natomiast no nie miał pojęcia, że to sięgało tak głęboko i że te jego relacje były tak, no można powiedzieć, zaawansowane. I z tego będzie mu się bardzo trudno wytłumaczyć.
Afera uderza w premiera w najgorszym możliwym momencie. W Partii Pracy coraz głośniej mówi się o odpowiedzialności politycznej, opowiada dr Krzysztof Winkler z Warsaw Enterprise Institute.
To jest bardzo poważny cios w premiera Starmera, no i nie jest wykluczone, że być może to jest właśnie początek końca Keira Starmera jako premiera Wielkiej Brytanii, jako przywódcy Partii Pracy.
Pytanie, które będą sobie musieli postawić, czy Keir Starmer dzisiaj nie ciągnie ich na dno, czy jest gwarantem mimo wszystko stabilności w ramach Partii Pracy. Pewnie najbliższe dni przyniosą jakieś sondaże i zobaczymy wszyscy, jak mocno to też wpłynęło na stosunek opinii publicznej do tej partii.
Sprawą zajęła się Karolina Gonet, a dzisiaj Keir Starmer publicznie przeprosił ofiarę Epsteina i zapowiedział pełną współpracę z organami ścigania.
There's a butterfly effect, 'cause I feel my heartbeat climb. The moonlight cuts through. Why our friends are all inside? The heat and the dark, my head is so cloudy. Friends are
Zapraszamy do reklamy.
Chloe, a mam takie pytanie. Czemu wszyscy teraz kupują w Media Expert?
Bo są zakochani, Marian. W super niskich cenach.
Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład idealny do sypialni Smart TV Samsung 50 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej.
Tu włączamy niskie ceny.
Poznaj przyszłość motoryzacji z technologią BYD. Wybierz superhybrydę Seal 5 DMI w cenie już od 113 100 zł w ofercie wyprzedaży rocznika. Sprawdź szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów.
My tu na Podhalu bieramy Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 mosyćko co trza, ale dudków kosztuje mało.
Suplement diety Vitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy.
Tak dobrego zestawu witamin jak Vitaminer Senior D3, no i starsi górole nie pamiętają.
A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Vitaminer Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na vitaminer.pl. Aflofarm.
A twoja firma jest już gotowa na KSeF?
Słyszałem o KSeF. Wkrótce się z tym zmierzę.
Mi pomogli w Alior Banku. Bankowość elektroniczna Alior Biznes jest połączona z aplikacją finansowo-księgową. Za jej pośrednictwem pobieram dane z faktur z KSeF prosto do mojej bankowości.
Brzmi dobrze.
Dane do przelewów wypełniają się same, a ja oszczędzam czas i unikam pomyłek. To bardzo pomocne. Spróbuj. Mhm.
Dowiedz się więcej na aliorbank.pl. Dostawcą aplikacji finansowo-księgowej jest Komarch S.A. Informacje o niej i regulamin usługi są dostępne na stronie internetowej dostawcy.
Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
Od 1 lutego duże firmy, a od 1 kwietnia pozostali przedsiębiorcy wystawiają faktury w KSeF, ale do ich odbioru w systemie wszyscy muszą być gotowi już od 1 lutego. Przygotuj swoją firmę. W KSeF odbierasz i wystawiasz faktury szybko i wygodnie. Nie wysyłasz, nie drukujesz, nie trzymasz w segregatorach. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksefpodatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury.
Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
Skoda rusza z wyprzedażą. Ostatnie modele z rocznika 2025 czekają na Ciebie. Sprawdź nasze atrakcyjne oferty z niską ratą, w tym leasing 102% dla firm. Zapraszamy do salonów Skody i na skoda.pl.
Skoda.
Żegnamy reklamy.
Jest 18, tu program Trzeci Polskiego Radia, 5 lutego. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
Mamy komentarz premiera do wpisu ambasadora USA. Sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać, zauważa szef rządu. Przedszkolaki z Krokowej na Pomorzu zjadły trutkę na szczurę. Dwoje dzieci jest w szpitalu. Sprawę bada policja. Wyznaczeni prokuratorzy będą ścigać hejt w internecie. Rozporządzenie podpisał minister sprawiedliwości. Sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo. Tak premier Donald Tusk skomentował wpis ambasadora USA. Tom Rose poinformował, że od teraz strona amerykańska nie będzie utrzymywać kontaktu ani komunikować się z marszałkiem Sejmu. Powodem decyzji są oburzające i niczym nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa. W poniedziałek Włodzimierz Czarzasty powiedział, że nie poprze wniosku o przyznanie pokojowej Nagrody Nobla Donaldowi Trumpowi, bo ten na nią nie zasługuje. O wpis amerykańskiego ambasadora był pytany w Pulsie Trójki były dyplomata Jerzy Marek Nowakowski.
Polscy politycy ze wszystkich stron powinni wyciągnąć z tego pewne wnioski. W tym wypadku lepiej poprzeć przygląda się spokojnie niż tę sprawę bardzo nakręcać, bo nie jest to sprawa, którą ktokolwiek powinien się chwalić czy nadmiernie eksponować.
Sam marszałek Czarzasty w odpowiedzi na wpis ambasadora oświadczył, że stanowiska w sprawie Nagrody Nobla dla Donalda Trumpa nie zmieni. Dwoje sześciolatków trafiło do szpitala po zjedzeniu trutki w przedszkolu w Krokowej na Pomorzu. Doszło do tego po południu, informuje Patrycja Dąbrowska z Policji w Pucku.
Około godziny 14 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pucku otrzymał zgłoszenie dotyczące spożycia przez dwoje sześciolatków trutki na gryzonie. Do zdarzenia doszło w zespole szkolno-przedszkolnym w Krokowej. Dzieci zostały przetransportowane do szpitala, gdzie przebywają na obserwacji, a policjanci ustalają, w jakich okolicznościach miały dostęp do substancji oraz czy nie narażono dzieci na niebezpieczeństwo.
Dzieci są na obserwacji w szpitalu, policja nie informuje o ich stanie zdrowia. Koniec z rozproszeniem śledztw dotyczących mowy nienawiści i dezinformacji. Minister Sprawiedliwości ogłosił, że w każdym okręgu jedna prokuratura rejonowa zostanie wyznaczona do ścigania hejtu w sieci. Zmiana ma wyeliminować sytuacje, w których sprawy o mowę nienawiści były umarzane przez prokuratorów, bo ci nie mieli doświadczenia w walce z cyberprzestępczością, podkreśla minister Waldemar Żurek.
W każdej rejonie prokuratury okręgowej będzie jedna prokuratura rejonowa, która będzie miała specjalizację dotyczącą wielu przestępstw z mowy nienawiści i różnych tego typu zagadnień. Ja uważam, że musimy przeciwdziałać fake newsom. Widzieliśmy ostatnią ustawę tą o cyberbezpieczeństwie. Niestety prezydent wetuje część tych projektów.
Są plany, by za zniesławienie nie groziła kara więzienia, a wysokie odszkodowanie. Zmiany mają być odpowiedzią na rosnącą falę hejtu oraz na kontrowersje wokół ścigania za opinie w mediach. Czwartą rocznicę napaści Rosji na Ukrainę, czyli 24 lutego, odbędzie się specjalna sesja Parlamentu Europejskiego. Oczekuje się, że wtedy europosłowie zgodzą się na pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro.
Władze w Kijowie muszą otrzymać pieniądze najpóźniej na początku kwietnia, bo wtedy budżet będzie świecił pustkami. A procedury we wspólnocie trwają. Ostateczna zgoda na przekazanie Ukrainie pieniędzy będzie mogła zapaść dopiero po wynegocjowaniu przepisów wspólnie przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów. Komisja Europejska zaproponowała i zgodziły się na to państwa członkowskie, by 2/3 z przyznanej puli, czyli 60 miliardów euro, było przeznaczone na wsparcie wojskowe. Sprzęt kupowany przez Ukrainę za te pieniądze powinien być przede wszystkim europejski, chyba że nie będzie dostępny od ręki. Wtedy możliwe będą zakupy na przykład w USA. Pozostałe 30 miliardów euro ma być przeznaczone na podtrzymanie funkcjonowania państwa i podstawowe usługi publiczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Nominacje olimpijskie, sprzęt i medale. Muzeum Sportu i Turystyki prezentuje to, co tworzy historię polskiego olimpizmu zimowego. Wystawa biało-czerwoni na białych arenach w przeddzień kolejnych igrzysk zimowych przypomina o naszych sukcesach, mówi kuratorka Marta Marek.
Polska wywalczyła 23 medale w 5 dyscyplinach. Pierwszy kombinacja norweska, mamy 10 medali skoczków narciarskich, to największy dorobek. Mamy 6 medali łyżwiarzy i łyżwiarek szybkich oraz 5 medali Justyny Kowalczyk w biegach narciarskich. No i jeszcze jeden w biatlonie, Tomasza Sikory.
Jutro o 20:00 ceremonia otwarcia 25. Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Wystawa o dotychczasowym dorobku polskich sportowców będzie otwarta do końca marca.
Klimat.
Kotlina Kłodzka, południe województwa lubuskiego, Bielsko-Biała i Tczew, spowita szkodliwym smogiem. W całej zachodniej połowie Polski jakość powietrza głównie umiarkowana lub dostateczna, we wschodniej przeważnie dobra lub bardzo dobra. 1/10 energii generują aktualnie źródła odnawialne, reszta węgiel i gaz. To był Serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
18:05 w Trójce Sport, Krzysztof Łoniewski.
A propos ostatniej informacji z serwisu głównego, odliczamy godziny do rozpoczęcia 25. zimowych Igrzysk Olimpijskich. Nasza panczenistka Kaja Ziomek-Nogal także.
Ceremonia otwarcia to jest taki podniosły moment, bardzo też wzruszający. Mam wrażenie, że tak trochę budzi do...